Gościem poranka wnet jest pan Błażej Spychalski, rzecznik prezydenta Rzeczpospolitej. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Wczoraj Parlament Europejski podjął rezolucję, w którym apeluje, między innymi apeluje do Komisji Europejskiej o wykorzystanie w pełni dostępnych narzędzi, w szczególności przyspieszonych postępowań w sprawie uchybienia zobowiązania państwa członkowskiego przed Trybunałem Sprawiedliwości, wniosków o zastosowanie środków tymczasowych, aby wyeliminować wyraźne ryzyko poważnego naruszenia przez Polskę i Węgry wartości, na których opiera się Unia. Jaka jest reakcja Pałacu Prezydenckiego, jaka jest reakcja prezydenta na to?
Przede wszystkim w tych sprawach reprezentuje Polskę polski rząd i to polski rząd będzie podejmował odpowiednie kroki w tej sprawie. To po pierwsze. Po drugie, no nie jest to pierwsza sytuacja, kiedy Parlament Europejski zajmuje się sprawami jednego państwa, a nie zajmuje się wyraźnymi naruszeniami praworządności w innych państwach Unii Europejskiej i szkoda, że nie zajmuje się tym innymi krajami. A po trzecie, powiem tak, no, sama debata w Parlamencie Europejskim była absolutnie niepotrzebna w tym zakresie. My nie mamy żadnych problemów z praworządnością i szkoda, że duża część polityków, polskich polityków, polityków zgromadzonych wokół partii opozycyjnych tak ochoczo, chętnie w Parlamencie Europejskim atakowała Polskę i głosowała później za tą rezolucją. To było naprawdę niestosowne i nie powinno mieć miejsca.
Nie tylko rezolucja, ale w tej rezolucji mówi się też o sankcjach, które mogą być zastosowane przeciwko
Polsce.
Wie pan,
ja przepraszam, ale jeżeli chodzi o te sankcje, ja o tym słyszę od wielu, wielu lat ze strony polityków opozycji. Niech naprawdę zajmą się czymś konstruktywnym dla Polski, a nie szerzeniem jakiegoś defetyzmu, bo to tylko tak można nazwać. Niech robią wszystko, żeby Polska miała jak najwięcej środków z różnego rodzaju unijnych instytucji, a nie straszenia Polaków tym, że będą jakieś sankcje i te sankcje będą powiązane z tym, co robimy dobrego dla Polski i dla Polaków. Naprawdę, wie pan, to jest po prostu rzecz, no nie chcę użyć jakichś takich twardych słów, ale które nie powinny mieć miejsca.
Ale to jest element, to przejdźmy na metapoziom, to jest element strategii kampanii wyborczej opozycji jako całości, bo te słowa, które się pojawiają, to są sankcje, a drugie słowo, które się pojawia, to jest polexit.
Tak, ja panu powiem tak, przez ostatnie parę tygodni słyszałem o tym, że stanowisko polskiego rządu wobec neutralności klimatycznej Unii Europejskiej, że to stanowisko polskiego rządu spowoduje, że nie będziemy mieli pieniędzy na transformację energetyczną, na to tak zwane just transition, czyli sprawiedliwą transformację energetyczną. I wszyscy politycy opozycji o tym mówili, że to jest absolutnie pewne, że tak nie będzie. Po czym okazuje się w ciągu ostatnich dni, że z tej puli 100 miliardów euro Polska prawdopodobnie będzie miała do dyspozycji, polskie regiony będą miały prawdopodobnie do dyspozycji około 27% tej kwoty, czyli około 100 miliardów złotych. No i wie pan, po co politycy opozycji sieją jakiś defetyzm, mówią rzeczy, które są nieprawdziwe, jeżeli życie za chwilę weryfikuje te słowa w sposób jednoznaczny. Naprawdę nie ma takiej potrzeby, żeby kogokolwiek czymkolwiek straszyć.
Ale jest kampania wyborcza, można ją porównać do meczu bokserskiego, do walki bokserskiej. Szuka się słabych punktów i próbuje się zdobyć poparcie wyborców. Do tej walki prezydent Andrzej Duda jest przygotowany. Jakich ciosów się spodziewa?
Po pierwsze, nie mamy kampanii wyborczej, bo kampania wyborcza będzie wtedy, kiedy
tak
pani marszałek...
Tak mówią politycy, ale to...
Wie pan, ale my bazujemy na prawie i na tym, co jest w sferze faktycznej, a nie w sferze tego, co mówią politycy opozycji. Kampania wyborcza prezydencka rozpocznie się wtedy, kiedy marszałek Sejmu podejmie stosowną decyzję o rozpoczęciu kampanii prezydenckiej. Takiej decyzji marszałka Sejmu, pani marszałek Sejmu jeszcze nie ma. Więc to jest pierwsza sprawa. Nie mamy kampanii wyborczej, po prostu.
Znaczy prezydent Andrzej Duda nie ma kampanii wyborczej, bo pani Kidawa-Błońska mówi, że ma kampanię wyborczą, że wszystko idzie zgodnie z rytmem.
No to ciekawe, jak będzie rozliczała środki, które wydaje teraz na prowadzenie tego, co mówi jako kampanię wyborczą.
Może teraz można prowadzić kampanię wyborczą bez rozliczania środków, ponieważ to jest nieoficjalna kampania wyborcza, ale Panie ministrze, doskonale wiemy, że już jesteśmy w tym czasie, bo wybory prezydenckie będą za 4 miesiące. 4 miesiące to jest razy 30, to jest 120 dni. To nie jest jakiś czas bardzo długi. Szybko płynie, tak jak poranek wnet dzisiaj.
To z całą pewnością tak i ma pan oczywiście rację. Natomiast, wie pan, bardzo niepokojące jest to, co dzieje się po stronie niektórych polityków opozycji, także po stronie pani marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Otóż sprawy, które dla Polski, dla Polaków mają znaczenie fundamentalne, a dam przykład tego, co się działo wokół kwestii słów pana prezydenta Putina, były przez panią marszałek w sposób absolutnie niewłaściwy, niepotrzebny, wykorzystywane do swoich jakichś wewnętrznych rozgrywek, zarówno w Platformie, jak i na potrzeby prowadzenia tej quasi kampanii wyborczej, zupełnie niepotrzebnie. No, wie pan, naprawdę gorący apel, nie próbujcie państwo robić czegoś takiego, nie próbujcie przenosić, nie próbujcie wykorzystywać interesu państwa polskiego do tego, żeby prowadzić własną kampanię wyborczą, bo to jest po prostu niewłaściwe.
A w jaki sposób pani Kidawa-Błońska wykorzystała?
Nie pamięta pan, jak były wezwania, tak, prawda, atak na pana prezydenta Andrzeja Dudę, żeby zabierał głos w sprawie słów pana prezydenta Putina. My mówiliśmy, że byliśmy po pierwsze na ten atak pana prezydenta Putina i Rosji przygotowani. Po drugie, mieliśmy obraną pewnego rodzaju strategię, która się zmaterializowała. No, efekt tej naszej strategii jest chyba dla wszystkich dość jednoznaczny. My z tej, no, nie chcę użyć słowa potyczki, ale z tej sytuacji wybrnęliśmy z całą pewnością wzmocnieni i wybrnęliśmy z tego wszystkiego dobrze. Było to docenione przede wszystkim na świecie. Zresztą reakcja wielu krajów, wielu polityków w wielu krajach na świecie była bardzo jednoznaczna na słowa pana prezydenta Putina. I wie pan, naprawdę nie potrzeba, żeby politycy opozycji akurat w takich sprawach, bo ja, wie pan, ja rozumiem, że jest demokracja, przecież to jest oczywiste, że jest konflikt, że politycy opozycyjni mają prawo do krytykowania rządzących i co do tego nie mam wątpliwości, no tak to po prostu w systemach demokratycznych jest. Natomiast proszę nie wykorzystywać tak ważnych spraw do tego, żeby prowadzić swoją jakąś quasi kampanię, bo po prostu jest to niewłaściwe.
Wróćmy do reformy wymiaru sprawiedliwości. Jeden komentarz do słów prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Powiedział, że to jest atak na suwerenność Polski. To, co się zdarzyło w Parlamencie Europejskim. Czy takie też jest zdanie prezydenta Rzeczpospolitej?
Pan, no jeżeli słuchamy polityków, których pan marszałek Senatu zaprosił do Senatu, którzy mówią, że no w Niemczech to rzeczywiście to politycy wybierają, no ale to mamy inną sytuację, bo no stwierdziliśmy, że system kooptacji, który byłby po II wojnie światowej, byłby niewłaściwy, bo nie mogą sędziowie z przeszłością nazistowską kooptować sędziów do systemu, to byłoby niewłaściwe. W związku z powyższym to jednak podjęliśmy decyzję, że to politycy. I tam można, a u nas nie można. No, to po pierwsze, a po drugie, no, my bardzo silnie stoimy na stanowisku, że to są sprawy, które są wyłącznej gestii państw członkowskich Unii Europejskiej, Parlament Europejski, instytucje europejskie w tym zakresie nie mają po prostu kompetencji.
Można być zorientowanym, ale można się też zagubić w tej całej dyskusji na temat tego, co dzieje się w polskim wymiarze sprawiedliwości. Portal W Polityce powiedział, że 13 lutego Trybunał Konstytucyjny wypowie się w sprawie, rozumiem, decyzji Sądu Najwyższego, czy Izby Sądu Najwyższego w sprawie, o której wszyscy mówią.
Czy ja mam też takie wrażenie, wie pan, że wielu polityków, którzy mienią się w cudzysłowie obrońcami konstytucji, czyta tą konstytucję bardzo, ale to bardzo wybiórczo. Ja przypominam w każdym miejscu, gdzie tylko mogę, że zgodnie z polską konstytucją, najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej, to Trybunał Konstytucyjny określa, co jest zgodne z polską konstytucją, a co z polską konstytucją zgodne nie jest. To jest jedyny w Polsce organ, który ma takie kompetencje. Jak słyszę niektórych polityków, którzy mówią o tym, że to właściwie Sąd Najwyższy powinien to robić, że Sąd Najwyższy ma takie uprawnienia, to wie pan, no, odsyłam do stosownych artykułów w Konstytucji naszego kraju, żeby się ci opozycyjni politycy z nimi zapoznali, bo mają taką właściwość, że bardzo wybiórczo artykuły z Konstytucji naszego kraju stosują i je przytaczają. Więc jeszcze raz, tylko i wyłącznie Trybunał Konstytucyjny w naszym kraju ma jest umocowany do tego, żeby stwierdzać, co jest, a co nie jest zgodne z konstytucją w Polsce.
Ustawa o sądach jest w tej chwili w Senacie. Burzliwe dni, burzliwe debaty za nami. Marszałek Senatu powiedział, że w poniedziałek będzie głosowana. Marszałek Karczewski teraz o godzinie 8:45 spotkanie Konwentu Seniorów. Marszałek Karczewski powiedział, że nie, że procedura jest taka, że powinno być głosowane dzisiaj. Tak czy owak, niedługo ta ustawa trafi na biurko prezydenta Rzeczpospolitej. Czy prezydent, znając już ustawę, jest gotowy do jej szybkiego podpisania?
No nie znamy jeszcze ustawy. To chciałbym powiedzieć przede wszystkim dlatego, że proces legislacyjny się nie zakończył. Bo przypominam, że Senat, który podejmie, no oczywiście pytanie, czy dzisiaj, czy w poniedziałek decyzję, chociaż rzeczywiście ta sprawa jest bardzo ciekawa, dlatego że marszałek Senatu informuje w mediach społecznościowych przed Konwentem Seniorów, jakie będą decyzje Konwentu Seniorów, no to jest jednak dość zaskakujące.
Gdyby to był marszałek z PiS-u, byłoby to na pierwszej stronie gazet.
To jednak kultura polityczna wymaga, żeby najpierw decyzje były przedyskutowane w odpowiednich gremiach i zawsze tak było zarówno w Sejmie, jak i w Senacie, a dopiero później, żeby komunikat stosowny wydawało Centrum Informacyjne, w tym wypadku Senatu, a tutaj jakieś, nie wiem, trochę inaczej to wygląda. No, nie wydaje mi się, żeby to było właściwe. Natomiast dzisiaj Senat podejmuje decyzję, ale proszę pamiętać o tym, że no chyba, że Senat przyjmie ustawę bez poprawek, to ona wtedy oczywiście trafi na biurko pana prezydenta. Ale jeżeli będzie to albo odrzucenie ustawy w całości, albo przyjęcie ustawy z poprawkami, to wróci do Sejmu i to Sejm będzie podejmował ostateczną decyzję. Więc dopiero wtedy, kiedy ta ustawa trafi na biurko prezydenta, dopiero wtedy będziemy się do niej odnosili.
Ale rozumiem, że prezydentowi zależy na tym, żeby uporządkować...
Pan prezydent w sposób publiczny wypowiadał się wielokrotnie w tej kwestii, także i wczoraj pan prezydent na spotkaniach otwartych z mieszkańcami mówił o tym, że polski wymiar sprawiedliwości cały czas wymaga reformy, cały czas wymaga zmian, że sytuacja, w której jedni sędziowie chcą podważać status prawny innych sędziów, chcą weryfikować, kto w ogóle sędzią jest, jest po prostu niewłaściwy i to trzeba przeciąć, i to przeciąć z całą stanowczością, bo tak po prostu być nie może. Natomiast mówię, co do samej ustawy, wie pan, no niech trafi na biurko pana prezydenta, też mamy swoje służby, będą te rozwiązania oczywiście wtedy analizowane.
Czy do wyboru pierwszego sędziego Sądu Najwyższego po upływie kadencji obecnej pani prezes już trwają przygotowania, czy będą te wybory w terminie?
Wie pan, trudno mi się odnosić do tej kwestii. Są odpowiednie służby, które się tym będą zajmowały i w momencie, kiedy będą stosowne decyzje, będziemy o nich informowali.
Prezydent Andrzej Duda spotkał się z marszałkiem Senatu, potem był komunikat, pan minister Mucha, był krótki briefing, pan też uczestniczył w tym briefingu, powiedział, spotkanie przebiegało w dobrej atmosferze, tak? Rozmawialiśmy o sprawach państwa, kraju i tak dalej.
Także o sprawach sądownictwa i muszę panu powiedzieć, że tutaj była pełna zgoda także i marszałka Senatu, że zmiany w polskim sądownictwie są niezbędne.
Ale to, co robi marszałek Senatu, było komentowane przez polityków, przez publicystów jako łamanie zasad konstytucyjnych. To znaczy twierdzono, że marszałek Senatu zaczął prowadzić samodzielną politykę zagraniczną. To jest prerogatywa prezydenta Rzeczpospolitej. Czy prezydent zwrócił uwagę marszałkowi Senatu na niestosowność takiego zachowania?
Powiem tak, co do samej rozmowy pana prezydenta i marszałka Senatu, jest takie uzgodnienie, żeby ta rozmowa, która była rozmową w cztery oczy, taką rozmową pozostała. Natomiast co do tej kwestii, o której pan wspominał, o tych decyzjach pana marszałka, które w istocie są próbą zbudowania takiego alternatywnego ośrodka do prowadzenia polskiej polityki zagranicznej, nasze stanowisko jest jasne. Konstytucja naszego kraju, znowu wracam do tego najważniejszego aktu prawnego, bardzo jasno precyzuje, kto jest odpowiedzialny za prowadzenie polityki zagranicznej w Polsce. To prezydent współdziałający, czy rząd współdziałający w tym zakresie z prezydentem jest odpowiedzialny za prowadzenie polityki zagranicznej i nikt inny. I naprawdę tutaj pan marszałek Senatu musi mieć świadomość tego, że oczywiście może spotykać się z politykami z innych krajów, może odwiedzać inne kraje. To jest normalna praktyka. Wie pan, no wcześniej pan marszałek Karczewski także reprezentował Polskę poza granicami naszego kraju, ale to zawsze były wizyty w pełni uzgodnione zarówno z polskim rządem, zarówno z polskim prezydentem, prowadzone przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. No to są oczywiście też takie techniczne kwestie, jak przygotowanie agendy tych wizyt, prawda, programu spotkań, tego, co jest poruszane na tych spotkaniach. I to jest normalne i to się zawsze odbywało i się odbywać będzie. No ale nie może być tak, że marszałek Senatu, który nie ma żadnych kompetencji w zakresie prowadzenia samodzielnej polityki zagranicznej w naszym kraju, taką politykę w istocie próbuje prowadzić, bo to jest ze szkodą dla naszego kraju.
Pani Irena Lasota dzisiaj w porannej korespondencji z Waszyngtonu powiedziała i odkryła, jutro cały artykuł będzie w Plusie i Minusie w Rzeczpospolitej, że Moshe Kantor, nie wiem, czy pan minister wie, czy pan minister słuchał poranka Wnet od godziny 7:10, widzę, że nie.
Nie miałem okazji, nie, przyznaję się.
Moshe Kantor został odznaczony orderem Krzyżem Oficerskim Rzeczpospolitej w 2005 roku przez Aleksandra Kwaśniewskiego. To pan minister wiedział?
Gdzieś tak, gdzieś mi się to obiło o uszy, muszę powiedzieć, tak.
Moshe Kantor, czyli ten, który zorganizował, organizuje spotkanie w Yad Vashem.
Tak.
Irena Lasota powiedziała, dobrze, że prezydent Andrzej Duda nie jedzie do Yad Vashem, bo to wszystko jest bardzo podejrzane.
To... No nasze stanowisko, jeżeli chodzi o to, co się o Yad Vashem jest, to było artykułowane wielokrotnie. Ja chcę przypomnieć, że te centralne uroczystości związane z wyzwoleniem obozu Auschwitz-Birkenau są organizowane przez muzeum tego obozu. Pan prezydent Andrzej Duda będzie oczywiście obecny w przyszłą niedzielę i w przyszły poniedziałek na tych uroczystościach. Będą obecni przedstawiciele innych krajów, no ponad 30 delegacji. Będzie także prezydent Izraela, bo to są uroczystości o charakterze tym takim, no, oficjalnym w tym zakresie, prawda? Więc tam są centralne uroczystości. No przede wszystkim będą jeszcze ci, którzy z tego obozu ocaleli. No bo przecież, wie pan, trzeba pamiętać, że to oni są najważniejsi. To oni są najważniejsi, ci, którzy są ocalali z tego niesłychanego w historii świata draństwa i po prostu ludobójstwa, więc no to oni są najważniejsi. I to wszystko będzie miało miejsce w obozie Auschwitz-Birkenau, a same uroczystości są organizowane przez dyrektora muzeum. Oczywiście, no, na tyle, na ile możemy, pomagamy. W kancelarii pana prezydenta jest pan odpowiedzialny za kwestie żydowskie, pan minister Wojciech Kolarski. Tutaj jest pełna współpraca, pomoc, także no, w tym zakresie oczywiście jesteśmy w kontakcie cały czas z muzeum.
Wrócę jeszcze do odznaczenia Moshe Kantora. Czy żeby dostać krzyż oficerski, to musi być jakieś uzasadnienie? Czy to jest decyzja samodzielna prezydenta? Czy jest jakaś kapituła, która ten order nadaje?
Jest oczywiście cała procedura w tym zakresie i no, ona musiała być oczywiście wyczerpana, chyba że rzeczywiście prezydent Aleksander Kwaśniewski podjął taką decyzję w pełni samodzielnie, nie korzystając z tej procedury normalnej, czyli
Bo prezydent ma takie uprawnienie i może odznaczyć, kogo chce.
Tak.
I wtedy nie ma śladu w dokumentach, za co, dlaczego dostał.
No jest to wyłączna decyzja w tym zakresie wtedy prezydenta Rzeczypospolitej, aczkolwiek jest to raczej bardzo rzadko stosowana procedura taka, gdzie prezydent podejmuje samodzielnie decyzję w sprawie przyznania najwyższych odznaczeń państwowych Rzeczypospolitej. Raczej praktyką jest jednak, że to idzie przez kapitułę, czyli jest wypełniana ta cała procedura.
Ale co pan o tym myśli? Co pan o tym sądzi?
Pan co, nie chciałbym się wypowiadać, bo też, wie pan, no łatwiej jest mówić w sytuacji, w której znamy dokumenty, wiemy, jak decyzja była podejmowana, czy był jakiś wnioskodawca, takie, jakie jest uzasadnienie. No to, wie pan, mówimy o sprawie, która miała miejsce jednak 15 lat temu, więc, no wie pan, nie chciałbym się w ten sposób odnosić do niej, nie znając całej
15 lat temu
otoczki.
Moshe Kantor był tym bliskim współpracownikiem Władimira Putina. 15 lat temu Moshe Kantor miał ochotę na nasz przemysł azotowy, był poważnym inwestorem?
Wie pan, no tak jak mówię, nie chcę się odnosić do tych spraw, których w pełni nie znam, bo wie pan, no, to też jest tak, że łatwo jest czasem ferować wyroki, ale lepiej jednak jest znać całą otoczkę sprawy.
Co dzisiaj w swojej agendzie ma prezydent Andrzej Duda?
Pan prezydent dzisiaj spotyka się dalej z mieszkańcami naszego kraju. To jest kontynuacja wczorajszego dnia, wczorajszych spotkań. Dzisiaj pan prezydent spotyka się z mieszkańcami w Polsce. Rozmawia cały czas, także...
W której części Polski?
To, no, to jest południowa część naszego kraju.
Panie ministrze, mamy do wyboru zespół taki. Widzi pan?
Widzę. Już tutaj podglądam delikatnie.
Tak. 30 tysięcy utworów mamy w bazie, ale wybraliśmy na dzisiejszy poranek te kilka.
Tommy Kite, tak. To The Angry American.
Błażej Spychalski sięgnął do listy, którą wysyła...
Tak, podejrzałem tutaj delikatnie, prawda? Z taką dopiskiem Studio Dziki Zachód.
Czyli to jest wybór Wojciecha Cejrowskiego. Błażej Spychalski, rzecznik prasowy prezydenta Rzeczpospolitej, był gościem poranka wNet, a my słuchamy teraz...
Dziękuję bardzo.
Piosenki wybranej przez pana ministra, a wcześniej przez Wojciecha Cejrowskiego.